Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie go stąd. Nie róbcie z domu ojca mojego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. Odpowiedzi na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w ciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. W czasie Paschy żydowskiej, w początku Ewangelii Jana, widzimy dzisiaj Jezusa w świątyni w gwałtownej scenie. Nie jest to zwykły obraz Jezusa, który przemierzał ziemię obiecaną. Tak gwałtownego nie widzieliśmy go wcześniej. Ci, którzy patrzą na tę scenę proroka w świątyni i którzy znają tradycję wiary Izraela, widzą w Jezusie proroka, który kiedyś też w tej świątyni, ale pierwszej świątyni, w tym samym miejscu przed wygnaniem babilońskim, wypełniał misję oczyszczania w imię Boga. Był to Jeremiasz, który w 7 rozdziale swojej księgi wypowiada słowa o świątyni i o obłudnym czczeniu Boga. Żydzi żądają od Jezusa znaku, żeby się wylegitymował, jak słyszymy, ponieważ nie był uprawniony do robienia porządku w świątyni. Do tego byli arcykapłani, lewici, hierarchiczny, sakralny porządek Izraela. Jezus odpowiada na to żądanie wiarygodności jako proroka. Czy ma pełnomocnictwo Boga, jest pytany, aby robić porządek w świątyni. Nie jest uprawniony. Według hierarchii sakralnej Izraela nie, ale według misji od Boga tak. Takie zderzenia proroków z hierarchią, które były zderzeniami w obronie przymierza Izraela z Bogiem, kiedy to przymierze było łamane zarówno przez lud, jak i przez rządzących. Kiedy Bóg był zdradzany w Izraelu, to właśnie prorocy, którzy mieli pełnomocnictwa Boga przez swoje powołanie i udowadniali te pełnomocnictwa mocą swojego słowa i przepowiadania. Ta moc Boga niezwykłość, która ujawniała się w tych ludziach, była ich świadectwem wiarygodności. I gdy pytany jest Jezus o swoją wiarygodność, o prawo robienia tego, co robi właśnie, o oczyszczaniu świątyni Boga, odpowiada prowokacyjnym słowem. Prowokacyjnym w znaczeniu wydobywającym kryterium, kto kim jest naprawdę wobec Boga, a kto udaje i oszukuje. Jakim się wykażesz znakiem? Jezus daje im odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach zniosę ją na nowo. Zburzenie świątyni to było jedno z najbardziej obrażających, bluźnierczych słów. Wyzwanie zburzenia najświętszej rzeczy, jaką mieli, miejsca, w którym mieszka Bóg w Izraelu. Gdy świątynia została zburzona po raz pierwszy w czasie wygnania, w czasach Babilonu, to był najczarniejszy czas w historii Izraela. Wszystko zostało stracone. Ziemia obiecana, bliskość Boga, możliwość pojednywania się z Bogiem przez ofiary przebłagalne. I Jezus dotyka tego właśnie bolesnego doświadczenia. Mówiąc im, żeby zburzyli tę świątynię, wyzywa ich do ujawnienia się, kim są naprawdę. Wywołuje oburzenia. Temat ten wróci w finale Ewangelii i stanie się podstawą skazania Jezusa na śmierć przez hierarchię sakralną Izraela. Właśnie to On powiedział, że zburzy tę świątynię, staje się w ustach arcykapłana i Sanhedrynu dowodem na jego winę. Tu u początku Ewangelii Jana Jezus rzuca to wezwanie. Rzuca wezwanie podobne do tego wezwania, które Bóg posyłał Izraelowi przez swoich proroków, przez całą jego historię. Na początku księgi Izajasza słyszymy głos Boga, który jest wstrząsającym głosem na temat świątyni. Dosyć mam waszych ofiar. Na darmo wydeptujecie moje dziedzińce, bo sercem swoim daleko jesteście ode mnie. W tym dialogu Jezusa z nimi chodzi właśnie o to, że odwrócono się plecami do Boga i uprawiano własny interes, jak kiedyś przed wygnaniem, i skończyło się katastrofą. Jezus przypomina im, że wszelkie świętości, na których chcą się oprzeć i uzyskać pewność na życie, są niczym. Zostaną im zabrane, jak już kiedyś się stało. Jezus rzuca to wyzwanie jako prorok, jako ten, kto ma moc Boga, i mówi, że w ciągu 3 dni odbuduje tę świątynię. Oni mówią o budynku. 46 lat budowano tę świątynię. A on, jak mówi Ewangelia, mówi o sobie. To bardzo znamienne skontrastowanie. Co jest świątynią w Izraelu? Czy ta zbudowana, wspaniała, do której przychodzi się składać ofiary, czy żywy człowiek? To jest wyzwanie Jezusa i nowa Ewangelia, dobra nowina. Paweł wyrazi to w liście do Koryntian w ten sposób. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Jezus przynosi wiadomość, że świątynią Boga są żywi ludzie, a nie najświętsze mury, instytucje. I właśnie ktoś, kto dotyka i niszczy tę świątynię, żywego człowieka powiązanego z Bogiem, ten naprawdę obraża Boga. Można zabierać i tracić rzeczy, ale nie można zabierać i niszczyć ludzi. To zupełnie nowe wyzwanie, które rzuca Jezus. Oni mówią o murach, podziwiają je i temat ten wraca nieraz w Ewangelii i na tym opierają swoją pewność, dopóki mamy świątynię, Bóg jest z nami i nie zauważają, że jeśli sami nie są świątynią Boga, Bóg nie jest z nimi. To jest dobra nowina, którą Jezus w Ewangelii Jana mówi od początku. On sam jest tą świątynią. Oni zaczną ją burzyć. Zabiją go. Ale ta świątynia będzie postawiona na nowo i to w ciągu 3 dni zmartwychwstania. To bardzo znamienne słowo dla nas wszystkich, bo to znaczy, że tak naprawdę nie można nigdy zniszczyć Bogu świątyni. Wszyscy, którzy tego próbują, ścierają się z rzeczami świętymi. Próbują odebrać instytucje, budynki, inne materialne rzeczy, które mają ludzie Boga. To nie zniszczy obecności Boga na tej ziemi. Bo świątyniami Boga są ludzie z Nim powiązani. Jeremiasz, gdy stanął w tej świątyni przed wygnaniem, oczyszczając ją właśnie tak, żeby nie pokładali nadziei ani w ofiarach, które składają obłudnie, ani w jej wielkości i wspaniałości, tylko znowu zwrócili się do Boga i stali się Jego świątynią, zapowiada czas, kiedy to się wypełni. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu tekst Dekalogu. W świetle tej Ewangelii możemy zobaczyć Dekalog w nowym świetle. To światło rzucił już Jeremiasz w 7 rozdziale w mowie świątynnej. Bo tam cytuje Dekalog: jeśli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, będziecie kierować się wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, jeśli nie pójdziecie za obcymi bogami, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu i mówicie: jesteśmy bezpieczni. To Jeremiasz tuż przed katastrofą zburzenia świątyni. A dzisiaj w Ewangelii Jezus, drugi Jeremiasz, patrząc na Niego, przypomnieli sobie niewątpliwie tamtą scenę i tamtą mowę. Jeremiasz cytuje Dekalog. Co to znaczy? Że ten, kto idzie wskazaniami słów Boga z przymierza na Synaju, staje się świątynią Boga. To tekst o świątyni, ale nie tej zbudowanej materialnie, ale tej, którą buduje Bóg przez to, że człowiek wiążąc się z Nim, czyli wchodząc w przymierze z Nim, jest przez Niego budowany na świątynię. Gdy przeczytamy Dekalog od 1 do 8 przykazania i zobaczymy, że to jest tekst o ludziach, nie o rzeczach. Jeśli tacy ludzie chodzą po tej ziemi, są nadzieją całego świata. Ludzie, którzy mają respekt wobec Twórcy tego świata. Nie kradną, nie cudzołożą, nie zabijają, nie pożądają innych rzeczy, które należą do drugich, którzy gotowi są oddać życie, niż je zabrać dla dobra drugiego człowieka. To świątynia. I to Jezus ogłasza. Paweł w liście do Koryntian powtarza. Mieć odwagę w tym świecie być świątynią Boga, to być nadzieją dla wszystkich. Spotykać takich ludzi, którzy są świątyniami Boga nie dlatego, że są doskonali. Są tak samo słabi i ulegli złu jak każdy. Ale przez to, że opierają się na Bogu, robią to dzień po dniu, krok po kroku, godzina po godzinie. Bóg czyni ich świątyniami i pokazuje na nich swoją moc. Ktoś, kto wyciąga na nich rękę, kto ich dręczy i zabija, doświadczy porażki i klęski. Bo te świątynie zmartwychwstają. Te materialne mogą leżeć w gruzach, ale te zmartwychwstają. Mają na to obietnicę Boga, którą wypełnił w swoim Synu. Uwierzyć w to, że nie są to mity i nie jest to pobożne, życzeniowe myślenie. To oznacza wierzyć w Chrystusa. Ataki świata na świątynię żywe Boga są jedynie dowodem na to, że Bóg pokazuje swoją moc. Dlatego wściekłość zła jest tym większa. Nie atakuje się czegoś, co nie ma mocy, co nie zagraża planom, które się robi. Siła ataku na krzyż Chrystusa, na Niego i na tych, których czyni swoimi świątyniami, jest dowodem na to, że Jezus naprawdę był prorokiem Boga, Synem Bożym i naprawdę zmienia świat, polaryzuje. I nie można uciec od tej polaryzacji. Początek ataku na Boga i Jego świątynię żywe w świecie jest początkiem końca atakujących. Taka jest rzeczywistość. Nie pomogą żadne szatańskie zaklęcia. Atak na Jezusa, świątynię Boga i na Jego uczniów, świątynię Boga żywe, skończył się zmartwychwstaniem w Jego przypadku i rozsianiem się Jego dzieła na cały świat. Tak samo kończy się za każdym razem atak na tych, którzy przymierzą z Bogiem, stają się Jego uczniami.